Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym briefingu Solidarnej Polski. Otóż pozwalam sobie zająć Państwa czas, gdyż w dniu jutrzejszym rusza bardzo ważne z punktu widzenia Polski, można powiedzieć strategiczna inicjatywa dotycząca pakietu energetyczno-klimatycznego. Pakiet energetyczno-klimatyczny, na pierwszy rzut oka sama nazwa wydaje się brzmieć niewinnie i nie niesie ze sobą żadnych negatywnych emocji. Ale to tylko niestety wrażenie, gdyż w rzeczywistości pakiet klimatyczno-energetyczny oznacza bardzo dalekie skutki dla Polski, dla obywateli naszego kraju, a przede wszystkim dla naszej gospodarki. Konsekwencje pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty przez nasz kraj, prowadzą bowiem od roku 2013 do gwałtownych podwyżek cen energii, cen ciepła, cen prądu. Prowadzą również, według wyliczeń ekspertów, do nieuchronnego, znacznego wzrostu bezrobocia w kraju, do obniżenia warunków życia znacznej części Polaków oraz do zamknięcia produkcji w różnych przedsiębiorstwach, zakładach, gdyż bardzo wysokie koszty energii będą powodować tą produkcję na terenie Polski nieopłacalną. Tego rodzaju zjawisko wyprowadzania produkcji za granicę, nawet poza granicę Unii Europejskiej, jest już opisywane przez ekonomistów też europejskich, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w innych rozwiniętych krajach Unii. Jest ono następstwem tego, że na skutek właśnie pakietu klimatyczno-energetycznego bardziej opłaca się przenieść produkcję do Rosji, do Indii, Pakistanu, nawet do Stanów Zjednoczonych czy do Brazylii, niż produkować w Europie, bo przecież bilans produkcji w niektórych, zwłaszcza gałęziach bardzo energochłonnych, takich jak na przykład cementownie, produkcja materiałów budowlanych, hutnictwo, przemysł ciężki, to jest ten element bilansu związany z energetyką, jest bardzo poważny i w konsekwencji okazuje się, że na dłuższą metę nie opłaca się takiej produkcji kontynuować na terenie Unii Europejskiej. A najbardziej uderzy to w gospodarkę Polski, bo w Polsce nastąpią w wyniku pakietu klimatyczno-energetycznego najbardziej drastyczne podwyżki z uwagi na strukturę energetyczną naszego kraju. Jednym słowem, pakiet klimatyczno-energetyczny będzie prowadził do drastycznych zmian poziomu życia Polaków na niekorzyść. Dopiero co tutaj w Sejmie w zeszłym tygodniu odbyła się dyskusja na temat perspektyw finansowania Polski z budżetu unijnego na kolejne lata. Była to często bardzo emocjonalna i dramatyczna dyskusja. Premier Donald Tusk początkowo zapewniał, że uzyska 300 miliardów w ramach Funduszu Spójności. Dziś wiemy, że jeżeli nawet premierowi Tuskowi udałoby się to, a zapewne mu się niestety nie uda, zapewne będą te kolejne obietnice bez pokrycia, to tak czy inaczej wprowadzanie w życie w tym samym czasie pakietu klimatyczno-energetycznego będzie kosztować polskiego podatnika od 180 nawet do 300 miliardów złotych właśnie. Więc co z tego, że my dostaniemy z tej Unii te 300 miliardów na Fundusz Spójności, wyrównywania szans, jeżeli będziemy musieli podobną kwotę oddać w wyniku naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej, realizując pakiet klimatyczno-energetyczny. No tylko trzeba było być ślepym, aby nie widzieć fatalnych i niezwykle niebezpiecznych konsekwencji dla naszej gospodarki tych zobowiązań. I dodam jeszcze to, że pakiet klimatyczno-energetyczny miałby racjonalne uzasadnienie wtedy, gdyby był on wynikiem porozumienia globalnego, czyli gdyby wszystkie kraje, które są producentami tak zwanych gazów cieplarnianych, czyli emitują te gazy w związku z procesem produkcji, zobowiązały się ograniczyć emisję. Tymczasem tak nie jest. Tymczasem to tylko Unia Europejska jednostronnie tą emisję ogranicza. W konsekwencji ilość gazów cieplarnianych, jaka dostawała się do atmosfery, dalej się będzie dostawać, bo zwiększają produkcję te kraje, w których żadne restrykcje i ograniczenia nie obowiązują i które tych restrykcji nie przyjmują. Ta logika jest niezwykle groźna dla naszej gospodarki, dlatego że gospodarka francuska w 80% oparta jest na energii pochodzący z elektrowni atomowych. Stąd jest zrozumiałe, że rząd Francji bardzo forsuje pakiet klimatyczny. Z kolei gospodarka Niemiec oparta na nowoczesnych technologiach również traktuje jako wielki biznes przedsięwzięcie związane z pakietem klimatyczno-energetycznym i chce sprzedawać między innymi w Polsce technologie związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, czy też jego magazynowaniem, więc Niemcy będą na tym zarabiać. Natomiast Polacy będą musieli za to wszystko płacić i my nie możemy być wobec tego obojętni. Dlatego Solidarna Polska, łamiąc logikę, która obowiązuje dzisiaj w parlamencie, że opozycja walczy z rządem, zaproponowała wspólne porozumienie wszystkich sił politycznych na rzecz przeciwdziałania pakietowi klimatyczno-energetycznemu. Zaprosiliśmy do tej inicjatywy przedstawicieli zarówno PSL-u, Platformy Obywatelskiej, oczywiście też Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Palikota, a więc wszystkich formacji parlamentarnych i z zadowoleniem, i z SLD również, i z zadowoleniem przyjmuję, że tak przedstawiciel SLD, Platformy, jak i PSL-u zdecydował się włączyć do tych prac. Natomiast z pewnym smutkiem zauważam, że takiej inicjatywy nie podjął ani Jarosław Kaczyński, ani Janusz Palikot, którzy odmówili zaangażowania, przynajmniej na razie. W przypadku partii Palikota zdaje się to być decyzja taka fundamentalna, bo chyba ta partia zamierza popierać wbrew naszym interesom gospodarczym pakiet klimatyczno-energetyczny. Natomiast w przypadku postawy Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego nie jest to dla mnie działanie zrozumiałe. Niemniej chciałbym podkreślić, że jesteśmy opozycją, jesteśmy bardzo krytyczni wobec rządu Donalda Tuska w wielu obszarach, ale uważamy, że są takie sprawy, w których w imię interesu wszystkich Polaków, w imię interesu narodowego powinniśmy pokazać, że jest możliwość do współpracy. I w tym obszarze działań w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego chcemy współpracować również z rządzącymi jako opozycja, jako Solidarna Polska i z opozycją. Bo za tym przemawia fundamentalny interes naszej gospodarki, fundamentalny interes każdego Polaka, fundamentalny interes każdego z Państwa, bo to Wy również, tutaj obecnie dzisiaj na sali, będziecie musieli płacić znacznie wyższe rachunki za prąd i za energię od przyszłego roku 20-30% więcej, a w perspektywie 10 lat nawet do między 60 a 100% więcej. I to są wyliczenia również ekspertów związanych ze stroną rządową, więc to nie są tylko i wyłącznie eksperci, którzy reprezentują stronę opozycyjną. Jutro wtorek i pojutrze środa, jak wiemy, i wtorek i środa mają to znaczenie dla nas i dla tej sprawy, że będziemy spotykać się w Katowicach w ramach międzynarodowej konferencji, na której udało nam się zaprosić i spotkać nie tylko z przedstawicielami różnych ważnych środowisk reprezentujących czy to związki zawodowe, czy związki pracodawców w Polsce, ale też przyjeżdża wielu polityków z zagranicy, europosłów i inicjujemy wielką europejską akcję Stop pakietowi klimatycznemu. Chciałbym Państwa poinformować i korzystam z tej okazji, że w internecie można znaleźć stronę internetową Stop pakietowi klimatycznemu, Stop drogiej energii. I również można wejść na Twittera, na Facebook i tam też Państwo będziecie mogli uzyskać informacje w ramach akcji Stop drogiej energii, Stop pakietowi klimatycznemu. Jest więc działanie również w obszarze tych nowoczesnych mediów, nowoczesnego dotarcia i w nowoczesny sposób chcemy też zbierać podpisy poparcia dla prowadzonej przez nas akcji, tak w Polsce, jak i we wszystkich krajach europejskich, w których uruchomiamy inicjatywę. Mianowicie te podpisy będzie można zbierać w sposób tradycyjny poprzez działanie wolontariuszy, osób, które będą te podpisy zbierać w różnych miejscach w Polsce, ale też będzie można je składać drogą elektroniczną i będziemy zbierać te podpisy poprzez złożenie stosownych danych na formularzach dostępnych na stronie internetowej, którą tutaj przed chwilą zapowiedziałem. To może tyle tytułem tej informacji, czy ewentualnie w tej sprawie jakieś pytania są ze strony Państwa?
W tej sprawie nie ma.
A czy pan redaktor ma świadomość, że jeśli ta sprawa idzie w życie, pan również będzie płacił o 30% więcej energii? A czy to ma znaczenie dla pana redaktora? No, czy 30%? To rozumiem, że możemy liczyć na pana relacje, bo wsparcie dla tej inicjatywy jest niezwykle ważne, by udała się ona, by odniosła sukces, by milion głosów było zebranych. By nie musiał również pan, panie redaktorze, płacić o 30% więcej energii. Warto w tą sprawę się zaangażować. Często są pretensje do mediów. Ja staram się zawsze to rozumieć, że państwo pokazujecie tylko tą przestrzeń konfliktu i wojny na polskiej scenie politycznej. A ja tutaj chciałbym was namówić, by pokazać przykład zupełnie z drugiej strony, z drugiego bieguna, że może być porozumienie, że można robić coś dobrego wspólnie. Tylko że mówią, iż to nie wybrzmiewa, bo media tym nie są zainteresowane. Ja wierzę w to, że media też są zainteresowane pokazaniem czegoś pozytywnego, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną. I zwłaszcza, że może to mieć naprawdę fundamentalne znaczenie dla naszych kieszeni. Nie mniejsze niż ta debata w parlamencie, która się w piątek tutaj przetoczyła przez nasz parlament, związana z funduszami z Unii Europejskiej. Proszę bardzo, w innej sprawie w takim razie.
W innej sprawie. Łukasz Konarski, Tok FM. Mam pytanie a propos Ruchu Narodowego, który wczoraj się zawiązał. Artur Zawisza, były poseł PiSu, jest jedną z postaci, która tam się przewija, ale nie o to chciałem zapytać. Co pan ogólnie sądzi na ten temat właśnie, że powstał taki Ruch Narodowy, który ma zmienić tutaj oblicze naszej sceny politycznej także, bo prawdopodobnie oni pod koniec tej kadencji Sejmu utworzą partię polityczną, będą chcieli wejść do parlamentu. Poza tym powstanie coś takiego jak Straż Niepodległości, to chyba na wzór Magyar Gardy Węgierskiej.
Panie redaktorze, żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Każdy ma prawo formułować własne postulaty polityczne, ma prawo przedstawiać własne inicjatywy polityczne. No, kiedyś przecież długo marzyliśmy o tym, aby różne środowiska, to od prawa do lewa i od lewa do prawa, mogły mieć możliwość swobodnej ekspresji politycznej. Solidarna Polska jest i pozostanie wierna swoim wartościom i przekonaniom. Jesteśmy przekonani, że nasz program, nasze propozycje dla Polski są znacznie lepsze niż tworzenie jakichś nowych inicjatyw, bo zawieramy w swoim programie odwołanie też do wartości, do patriotyzmu i do tych wartości się odwołujemy właśnie. Natomiast z drugiej strony nie zamierzam krytykować tego, że obywatele mają prawo korzystać z możliwości inicjowania własnej wizji też i politycznej aktywności. Każdy ma do tego prawo. W Polsce też jest chyba w tej chwili niemało rozmaitych ugrupowań, partii, większych, mniejszych. Kiedy przychodzą wybory prezydenckie, zawsze mamy kilkudziesięciu na początku kandydatów w wyborach prezydenckich, więc panie redaktorze, no to po prostu demokracja.
No właśnie, a propos demokracji, bo jedno z haseł, które tam się pojawia, to jest obalimy Republikę Okrągłego Stołu.
Panie redaktorze, wszystko zależy, bo słowa mają to do siebie, że można je różnie interpretować. Więc
jak on interpretuje te słowa?
Więc to jest pytanie, jak przede wszystkim, jaką treść nadają im ich autorzy. Dlatego, że kwestionowanie rozwiązań Okrągłego Stołu i często z radykalnymi hasłami nie jest niczym nowym. Ja pamiętam czas, kiedy powstała Liga Polskich Rodzin i podobna była retoryka. Było to ugrupowanie, czy kto komu się podobało, czy nie, czy głosował, czy nie głosował, które wpisywało się w pewien mechanizm demokratycznej zmiany tej Republiki Okrągłostołowej, jak to też oni nazywali. Więc to zależy od sposobu postrzegania realizacji celów w ramach demokratycznego państwa. Jeśli ktoś chce dokonywać zmian, nawet radykalnych, ale korzystając z mechanizmu demokratycznego i mieszczącego się w ramach standardu państwa prawa, no to ma do tego prawo. Jeśli ktoś chciałby stosować przemoc, czy wywoływać jakieś, prowadzić działania, które nie mieszczą się w takiej formule, która jest dość szeroka mimo wszystko, to, no to wtedy byłby problem.
A Solidarna Polska jakoś zamierza, nie wiem, rozmawiać z tym ugrupowaniem, przynajmniej spytać ich tam, o co im chodzi, czy chcecie współpracować, czy coś takiego, czy nie planujecie?
Wie pan, nikt się do nas nie zwracał z przedstawicieli tego ugrupowania. Nie sądzę, żeby miał taką intencję zresztą, bo skoro tworzył własne ugrupowanie, to znaczy, że nie aspirują do Solidarnej Polski.
A Patryk Jaki był wczoraj na marszu, bo go nie widziałem, przyznam szczerze.
Musi pan go osobiście spytać. Tam było bardzo wielu ludzi i prosiłbym, aby nie utożsamiać wszystkich tych, którzy szli w tym marszu z organizatorami, czy z częścią organizatorów, którzy dziś zapowiadają plany tworzenia nowego ugrupowania o charakterze narodowym. Tam na tym marszu było bardzo wielu ludzi, niektórych znam, w tym sympatyków też Solidarnej Polski, którzy w żadnym razie nie podpisują się pod deklaracjami politycznymi wygłoszonymi przez niektórych z organizatorów tego marszu. Więc ten marsz przede wszystkim był marszem manifestacji tego patriotyzmu, sprzeciwu wobec pewnych zjawisk, które mają miejsce również w naszym kraju. Natomiast stąd było tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Natomiast zapewniam pana, że nie wszyscy, a być może nawet większość osób zebrania na tym marszu niekoniecznie udała się nam po to, aby realizować plany polityczne niektórych z organizatorów.
Ramaj Mrożek, Telewizja Suprestacja. To ja zapytam po prostu wprost. Czy pan i Solidarna Polska popierają ONR i inne organizacje, które wczoraj organizowały Marsz Niepodległości?
Solidarna Polska popiera Solidarną Polskę.
A zgadzacie się z postulatami, z tymi hasłami, które padały wczoraj podczas tego marszu?
Wie pan, nie wiem nawet, jakie hasła padały podczas tego marszu. No, mogę podejrzewać, że różne hasła padały podczas tego marszu, bo tam byli bardzo różni ludzie. Tam była cała plejada, można powiedzieć, postulatów i haseł. I z niektórymi możemy się zgadzać, z innymi nie.
To inaczej. Czy Solidarna Polska podpisuje się pod tymi hasłami, które głosi ANR? No, hasła ANR są generalnie ogólnie znane. Można też sprawdzić w internecie.
No to sprawdzę w internecie, panu odpowiem, bo nie jestem znawcą haseł akurat tej organizacji. Wiem, że taka organizacja istnieje, ale co dokładnie głosi, proszę się nie gniewać, ale ja naprawdę nie wiem w szczegółach, jeśli pan by mnie pytał. Natomiast co głosi Solidarna Polska i w co wierzy Solidarna Polska i do jakich wartości się odwołuje, może pan znaleźć również na stronie internetowej, może pan porównać i wyciągnąć wnioski.
Dobrze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, ponieważ pojawił się postulat ze strony SLD, że takie organizacje jak ONR należy rozwiązać. Czy pan się z tym zgadza? Czy zdelegalizować, o dokładnie?
Wie pan, demokracja, jak ktoś powiedział, jest najgorszym z możliwych systemów, ale nikt lepszego nie wymyślił. I to powiedział człowiek, który wiedział, co mówi i rozumiał wiele, jeżeli chodzi o politykę. I tą być może słabością demokracji jest też i to, że daje ona przestrzeń dla formułowania poglądów, które czasami są ekscentryczne, czasami skrajne, czasami budzące sprzeciw. Ale siłą demokracji jest to, że to wszystko może jednak funkcjonować w ramach określonych oczywiście ram państwa, demokratycznego państwa prawa. Jeśli te ramy są przekraczane, to wtedy jest miejsce na ewentualne rozwiązania dalej idące i rozważanie tychże. Można, pewnie pojawiają się postulaty likwidacji rozmaitych środowisk czy organizacji o charakterze lewackim, bo takie przecież też są i formują niezwykle radykalne czasami poglądy i sądy i zachowują się też niezwykle, a czasami jeszcze wyjątkowo wręcz agresywnie. Obserwujemy zresztą tak samo w Niemczech, przecież i w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie te organizacje lewackie, anarchistyczne zwykle jak organizują marsz, to on się kończy zawsze poważnymi i to brutalnymi burdami z policją, niszczeniem mienia zwykłych obywateli i ma taki przebieg. I są też skrajne ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej i demokracja radzi sobie z tym. Chyba, że mamy do czynienia już z zachowaniem, które jest jawną manifestacją łamania obowiązującego porządku prawnego, naruszenia czyjejś wolności, nietykalności. I wtedy jest miejsce na działania już zdecydowane i skrajne. Nie mam żadnej wiedzy, która upoważniałaby mnie do oceny dzisiaj tej organizacji, o którą pan wspomniał, nawet jeżeli się czasami zasadniczo nie zgadzam z jej poglądami, by doprowadzać do stosowania tych radykalnych instrumentów, które są zupełną ostatecznością w państwie demokratycznym, czyli rozwiązywania jakiejś organizacji. Ja nie mam takiej wiedzy, aby były ku temu powody, a na pewno nie jest ku temu powodem to, co widzieliśmy wczoraj, czyli ten przemarsz i manifestowanie i ekspresja własnych poglądów, bo pan czy ktokolwiek inny może się z nimi nie zgadzać, ale demokracja polega na tym, że trzeba tolerować również tych, którym się nie zgadzamy. Nawet czasami radykalnie się nie zgadzamy. Ja się mogę z panem nie zgadzać, bo pan ze mną, ale my akceptujemy to, że funkcjonujemy w ramach pewnej formuły demokratycznej i jest miejsce dla ludzi, którzy myślą tak jak ja i tak jak pan. I to jest chyba dobrą stroną demokracji. Natomiast ja bym się zastanowił nad rozwiązaniem, ktoś może postawić w każdym razie taką kwestię, rozwiązanie jednej z partii politycznej, która funkcjonuje w parlamencie, jeżeli jej lider wygłasza publicznie poglądy obrażające żołnierzy wyklętych i kwestionujące ich walkę o Polskę niepodległą, a takie poglądy się pojawiają, bądź lider innego z ugrupowań publicznie nawołuje do wsadzenia do więzienia parlamentarzystów innej partii politycznej. Wie pan, no to jest pytanie o język. To jest język w parlamencie, parlamentarny. Czy pan tam słyszał takie poglądy? Ja nie wiem. Ja tam nie byłem, ale słyszałem tutaj w Sejmie tego rodzaju poglądy, które nie mieszczą się w standardzie takiej zwyczajnej, zwykłej debaty parlamentarnej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.